Państwa, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Raz jeszcze witam gorąco i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja oraz gościa naszego dzisiejszego spotkania. Jest nim pan redaktor Wojciech Reszczyński. Witam panie redaktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przegląd aktualnych wydarzeń politycznych, bardzo szeroko postawiony temat naszego dzisiejszego spotkania. Spraw aktualnych, tych dotyczących sceny politycznej, ekonomicznej, gospodarczej w ostatnim czasie nazbierało się bardzo wiele. Może panie redaktorze, przejdźmy do tego, co obserwowaliśmy dzisiaj w polskim parlamencie.
Właściwie w jednym dniu dzieje się bardzo dużo, a co dopiero, kiedy przeglądamy wydarzenia z ostatnich dni. No, dzisiaj to wydarzyło się w Sejmie, jak gdyby kontynuacja wczorajszego posiedzenia, dzisiaj wystąpienia przewodniczących klubów poselskich, posłów niezrzeszonych, i odpowiedzi, interpelacje poselskie i odpowiedź premiera, która trochę bardziej może jeszcze naświetliła, jednym może naświetliła, innym jeszcze bardziej zagmatwała tę trudną sytuację, jaka miała miejsce w związku z aferą Harzandardową i odwołaniem Mariusza Kamińskiego. Tym niemniej, z każdym dniem otrzymujemy coraz więcej informacji i to jest nadzieja, że będziemy mieli szansę wyrobić sobie własne zdanie. Materia nie jest skomplikowana, bo wszystko to się odbywa w sytuacji dużego konfliktu. Konfliktu nie młodego, nowego konfliktu, tylko konfliktu, który trwa już 4 lata, od 2005 roku. W związku z tym ci, którzy zawierzyli Platformie, ci, którzy stają twardo przy PiS-ie, powinni się zorientować, powinni się upewnić, czy to, co słyszą, jest zgodne z prawdą, czy nie, czy są jakieś nowe elementy, czy nadal jesteśmy w stanie konfliktu.
Panie redaktorze, dzisiaj wsłuchiwaliśmy się w różnego rodzaju poselskie zapytania na sali Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z aferą hazardową. Także odpowiedź, której udzielił premier rządu, pan premier Donald Tusk. Jak pan ocenia tę wypowiedź premiera rządu?
Na którą interpelację, proszę ojca, bo
na te pytania, które panie redaktorze padały odnośnie afery hazardowej z poszczególnych klubów parlamentarnych.
Tak, no, odpowiedź była jak gdyby dla wszystkich, prawda? Z tym, że zapytania, w zależności od tego, w który sposób, jaką reprezentuje partię, niosły w sobie nieco inną treść. Najbardziej konkretne były te pytania kierowane ze strony PiS-u, oczywiście. Natomiast odpowiedź. Tu widać było próbę wyjaśnienia, wytłumaczenia się z tej decyzji, która jest najbardziej wątpliwa w postępowaniu premiera, ponieważ ona wypełnia się w takim przysłowiu starym ludowym: kowal zawinił, cygana powiesili. I tak to, podejrzewam, większość ludzi odbiera i na tym premier się skoncentrował, wyjaśniając, że to nie było tak. I tu już mamy sprzeczność, ponieważ dwie strony relacjonują inny przebieg rozmowy. W każdym razie widać, że premier Donald Tusk idzie w tym kierunku, że został wprowadzony w błąd, że Mariusz Kamiński CBA zastosowało jakiś podstęp, i że on nie miał możliwości odpowiednio zareagować. Jednym słowem, wszystko jedno, jakby zareagował, to całe odium spadłoby na niego. No to jest dosyć, powiedziałbym, skomplikowana ekwilibrystyka, trudna do zrozumienia. Zresztą premier ma taką umiejętność wypowiadania się, wysławiania się, to już jest taka parlamentarna sofistyka. Można by to samo powiedzieć prostym językiem i bardzo krótko. No ale teraz mamy zaglądać do dokumentów, będzie komisja sejmowa i tam być może dokona się jakaś reasumpcja tego, co się wydarzyło. W każdym razie pozostaje nam wierzyć, czy mógł w tym momencie zatrzymać tę aferę korupcyjną i doprowadzić do porządku swoich urzędników, czy miał czekać. Z drugiej strony, jak długo miał czekać Mariusz Kamiński, szef CBA, aż się wszyscy dogadają między sobą. A jest podejrzenie, że się dogadali, bo sprawa przecieku. O tym właśnie premier nie mówił. Zresztą konsekwentnie nie używa tego słowa.
Panie redaktorze, po raz kolejny w polityce Platformy Obywatelskiej powraca jakiś skondensowany atak wymierzony w pana ministra Kamińskiego, w ogóle w działalność podejmowaną przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Tak. No, to nie jest nic nowego. Politycy z PiS-u mieli tego świadomość i chyba pan Mariusz Kamiński też, chociaż przez ostatnie dwa lata w ogóle nie występował, nie pojawiał się. Robił swoją robotę, w odróżnieniu od pani Pitery, która tym się też miała zajmować. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż Mariusz Kamiński stoi na czele jedynej służby specjalnej, która ma szerokie uprawnienia, krótko mówiąc szpiegowskie, prawda? Może podsłuchiwać, może inwigilować, może zbierać dokumentację. Oczywiście pod kontrolą prokuratury, jak inne służby. Tym niemniej jest to zupełnie nowa służba, która powstała nowa służba po 1989 roku, ponieważ tamte pozostałe ABW, CBŚ i inne służby w dużym stopniu opierają się o osoby, o ludzi, o pewien schemat działania. Już nie mówię o kwestiach pewnych ideowych, motywacyjnych na starych zwyczajach, starych układach. To był ten wyjątkowy moment, powstaje nowa służba bez żadnych obciążeń. Do tej służby zapraszani są ludzie, którzy nie mają żadnej podejrzanej przeszłości. Nie pracowali w SB, nie pracowali w prokuraturach, w urzędach ochrony państwa. Są to ludzie świeżi, nowi i ideowi, bo takim człowiekiem jest Mariusz Kamiński. W związku z tym od razu istnieje podejrzenie, że ta służba może odegrać jakąś istotną rolę w tropieniu afer, których nam się nagromadziło od 90 roku bardzo dużo. Bo ten zasadniczy konflikt, jaki istnieje między tymi dwoma ugrupowaniami, to sięga czasów 90. Jedna grupa dogadała się z istniejącym postkomunistycznym establishmentem, druga grupa, myślę tu o PC, o późniejszym PiS-ie, ten układ kontestowała. Chciała go inaczej tworzyć, inaczej budować. I ten konflikt, on się ciągnie, a Mariusz Kamiński był posłem PiS-u. W związku z tym sama jego już obecność w tej formacji dla polityków Platformy jest niewiarygodna. Według nich, jeśli miałby się on czym zajmować, to jedynie tropieniem afer Platformy. No i tak to mniej więcej tłumaczą. No, doktor G, ten przyjmujący łapówki chirurg. No, dlaczego ten doktor, a nie inny? Dlaczego ten doktor, który pracował w szpitalu MSW, a nie jakiś inny doktor? Więc już jest podejrzenie o pewną wybiórczość w działaniu CBA. Pani Sawicka, no dlaczego ta pani Sawicka z Platformy, a nie jakaś inna z jakiejś innej partii? I tutaj jest też podobna reakcja, no dlaczego ci politycy z Platformy, a nie inni politycy? No to już graniczy z pewnym obłędem.
Panie redaktorze, w aferze hazardowej został ujawniony niesamowity układ dotykający nie tylko poszczególnych osób, ale również urzędników państwowych spełniających bardzo wysokie urzędy w państwie. Układ pomiędzy światem polityki i światem biznesu.
No właśnie o ten układ chodziło już w 90 roku, 92 roku prezesowi Kaczyńskiemu, który wyraźnie powiedział, na jakich zasadach w Polsce jest budowana demokracja. Że z jednej strony politycy, z drugiej biznesmeni, z trzeciej kryminaliści, a czwarta noga od stołu to służby. Tak to obrazowo mniej więcej przedstawił. I w tym zestawieniu ostatnim mamy tutaj osoby zajmujące się hazardem w Polsce. To są też, powiedzmy sobie, specyficzne osoby. To człowiek z ulicy nie zakładał kasyn ani instytucji wypełnionych setkami automatów. To są też ludzie, którzy funkcjonowali w poprzednim układzie. Część z tych ludzi pochodzi nawet ze starych, dawnych komunistycznych służb.
Panie redaktorze, jaki jest w tym wszystkim plan premiera Donalda Tuska? Jak można rozszyfrować zachowanie Platformy Obywatelskiej, bo w tym momencie podejmując analizę tego, co istotne dla państwa polskiego, dla przejrzystości sytuacji na scenie politycznej, no jakiś plan Platforma Obywatelska musi mieć.
Ja obawiam się, że to chodzi ciągle o ten sam plan, który opiera się na pewnych założeniach socjotechnicznych, PR-owskich, marketingowych. Jednym słowem obliczony jest na to, jak poszczególne decyzje premiera będą oceniane. Jednym słowem, jak jego decyzje polityczne przełożą się na popularność, na sondaże, na wyniki, na oczekiwania ludzi. To jest to myślenie. Dlatego premier Tusk daleki jest od zapłacenia jakiejś wysokiej ceny. Będzie robił wszystko, żeby ta cena była jak najmniejsza. Słuchając dzisiaj jego wypowiedzi w Sejmie, stwierdziłem, że ta koncepcja przeważyła takiego uprawiania polityki, mianowicie doprowadza do odgrzania tego konfliktu, który istniał w 2005 roku, ponieważ tamten konflikt zakończył się jego zwycięstwem i sukcesem. Poprzez sprzyjające mu media potrafił przekonać dużą część społeczeństwa, szczególnie młodzieży, że układ pisowski, że Kaczyńscy, że ci ludzie stanowią jakieś zagrożenie dla demokracji, dla społeczeństwa. On jest ten dobry, który pozwala się rozwijać spokojnie, który daje gwarancję rozwoju, natomiast ten drugi, ten zły PiS, to jest ten, który chce trzymać wszystko pod kontrolą, to jest ten, który może nas zaskoczyć o 6 rano, prawda, z rewizją, aresztować. Jednym słowem, sukces odniósł dzięki stworzeniu lęku przed PiS-em i wydaje mi się, że do tej koncepcji premier Tusk powraca, ponieważ stwierdził, że tamto rozwiązanie dało mu sukces, również to da sukces. Dzisiaj o tym wspomniał. Jesteśmy tutaj po to, żeby tacy jak wy nie dochodzili do władzy, bo dzięki wam ludzie czują się niepewnie, bo nie wiadomo, czego się można po was spodziewać i tak dalej, i tak dalej. A więc jednym słowem lęk, zagrożenie, wyraźne wskazanie, my jesteśmy demokratyczni, tamta strona jest dosyć wątpliwa, od choćby te służby, choćby ten Kamiński, który już błąd popełnił, jak to dziś powiedział śmiesznie dosyć premier, że jest jak gdyby już nastawiony na to, że wie, co podsłuchiwany może powiedzieć nawet, prawda? Czyli już ta tendencyjność ma się przejawiać w tym, że służby są już jak gdyby zadekretowane pewnym skażonym myśleniem, przesiąkniętym nieufnością do obywateli, do ludzi, do urzędników.
Zbudowanie obrazu przeciwko PiS-owi, medialny wizerunek tak jest realizowany poprzez działaczy Platformy Obywatelskiej, a w tym samym czasie, panie redaktorze, no widzimy obnażone machloje, obnażone afery, chociażby hazardową, i w tym momencie pytamy także się o rolę i znaczenie mediów w Polsce odnośnie rzetelności przekazu informacyjnego.
No, jest pewien postęp w mediach, ponieważ jestem człowiekiem mediów od wielu lat, jednak w mediach pod dywan tego nie udało się zamieść. Natomiast obserwuję pewną tendencję bagatelizowania, lekceważenia, ironizowania, pokrywania tego żartem w mediach. A więc rozmowy, no być może to się dzieje dlatego, że te rozmowy Miro, Zbynio, Lesiu i tak dalej, że one są właśnie takie jak z gangsterskich filmów i to jest może takie śmieszne, ale temat nie jest śmieszny i dobrze byłoby, żeby media jednak ujawniając, informując o tym wszystkim, żeby zachowały pewną powagę, pewien ton, ponieważ do czego to może doprowadzić, że no to będziemy już się do tego przyzwyczajać, tak? To afery były, politycy oszukują, tak pewnie zawsze będzie, w związku z tym nie ma się czym przejmować. No takiego podejścia w mediach nie akceptuję osobiście. Tym niemniej jest pewien postęp, no bo jednak, chociaż Rzeczpospolita ujawniła. Toczy się śledztwo w tej sprawie, jakim cudem trafiły ze służby tajne podsłuchy. To jest osobne śledztwo w prokuraturze, ale wszystkie inne gazety ten temat oczywiście podchwyciły i stacje radiowe i tak dalej. Także no może nie dało się już inaczej. Właśnie mi się wydaje, że się nie da już wstąpić do tej samej wody, to tak należało powiedzieć, skomentować tę koncepcję premiera, o której przed chwilą mówiłem. Ta sytuacja już drugi raz się nie powtórzy. Nie sądzę, żeby ludzie uwierzyli, że istnieje zagrożenie ze strony, zagrożenie demokracji ze strony opozycji.
Panie redaktorze, media, sondaże, media przychylne premierowi to oczywiście ważne elementy, którymi kieruje się premier rządu, ale także proszę zauważyć na pewną bardzo absurdalną sytuację, że premier w dzisiejszym wystąpieniu w dalszym ciągu podkreśla niewinność tych polityków, których zdymisjonował z najwyższych urzędów państwowych, poszczególnych ministrów. Moglibyśmy ich w tym momencie wymienić po imieniu, a jednak dymisja się odbyła.
No to jest ta, powiedziałem, parlamentarna sofistyka, a więc musi odejść, odchodzi, natomiast jest niewinny i premier darzy go całkowitym albo stuprocentowym, jak to mówił, zaufaniem. Być może tak to w polityce bywa, ale w takim razie gdzie jest ta odpowiedzialność polityczna? Jeśli ktoś zawinił, również w polityce powinien odejść i ten człowiek powinien być dla tej polityki już w pewnym sensie skończony. Dziś mówi się, że nominacje, że te dymisje z rządu i przegrupowanie, jak to powiedział premier, większości swoich najbardziej zaufanych pracowników do parlamentu, to nie jest dymisja, to jest raczej awans, ponieważ ci ludzie mają większe pole do popisu niż mieli pracując bezpośrednio przy premierze w rządzie. A poza tym, no tam powstaje ten proces legislacyjny. No i tam jest właśnie, pewnie o to głównie chodziło. Tam ma się skoncentrować ta walka i wojna, o której premier Tusk mówił.
Tym samym się dowiedzieliśmy, panie redaktorze, jak wygląda droga awansu w Platformie Obywatelskiej, więc to jest też absurdalne. Jaki scenariusz przed CBA, przed ministrem Kamińskim, panie redaktorze?
Trudno powiedzieć. Premier sprawia wrażenie, że nie interesować go będą, że negatywne opinie w sprawie odwołania szefa CBA nie będą dla niego stanowiły żadnego problemu i te decyzje zapowiedział na poniedziałek. Ze strony prezydenta jest odpowiedź, w której zwraca się do premiera o uzupełnienie. Tam brakuje powodów. No, to jest właśnie bardzo, bardzo dziwne i powiedziałbym niedemokratyczne przede wszystkim. Odwołuje się kogoś ze stanowiska i nie podaje się powodu. Wczoraj, mówiąc o Mariuszu Kamińskim, premier podważył pewne kwalifikacje moralne Mariusza Kamińskiego. Dzisiaj ich nie kwestionował. Tym niemniej jest taki punkt właśnie w ustawie o CBA, że szef i jego zastępcy muszą wykazać nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną. No, skoro nie popełnił przestępstwa, jest obywatelem Polski, spełnia wszystkie inne warunki, ma wykształcenie, ma dostęp do informacji, wszystkie warunki spełnia, odwołuje się człowieka, to w grę może wchodzić tylko zakwestionowanie postawy moralnej, obywatelskiej, patriotycznej, więc jest pytanie, na podstawie czego zarzuca się kwestionuje się tę podstawą moralną i tutaj nie było w uzasadnieniu do prezydenta to szczegółowo napisane. Rząd twierdzi, że nie musi. Prawnicy oczywiście mają szerokie pole do popisu. Jedni mówią tak, drudzy inaczej. Ale no, z punktu widzenia no nie tylko moralnego, ale prawnego, no każdy jest, no nie wszyscy są zatrudnieni, bo jest przecież bezrobocie 10%, ale pracownik, który zostaje z pracy, to musi otrzymać pismo i musi mieć jakiś paragraf, na podstawie którego się go zwalnia z pracy.
Panie redaktorze, Platforma Obywatelska przeciwko ministrowi Kamińskiemu wyciągnęła sprawę pani Jolanty Kwaśniewskiej, sprawę byłej pani poseł Sawickiej, także sprawę afery gruntowej. Czy w tym kontekście powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw zbadania afery hazardowej jest uzasadnione, panie redaktorze?
Czy w tym kontekście, no nie wiemy, jaki będzie zakres tej komisji. Platforma chciałaby rozpatrywać te kwestie regulacji prawnych dotyczących sektora tego hazardowego w Polsce od samego początku, wykazując przy okazji pewnie bierność PiS-u. To może byłoby i ciekawe, no ale przecież ta komisja nie powinna zapomnieć, że jest powołana do tego, by wyjaśnić te nielegalne, skandaliczne związki polityków lobbujących za pewnymi rozwiązaniami, ich kontakty i pisma sprzeczne ze sobą, prawda, w przypadku ministra sportu. Raz wycofuje te dopłaty, innym razem je przywraca, ale to już pewnie po informacji, że coś się zaczyna dziać niedobrego. Sprawa o pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, no to pojawiła się w mediach dzięki odwołanemu ministrowi sprawiedliwości Andrzejowi Czumie, który mówiąc to w radiu, takie sprawiał wrażenie, jakby to miał być jeszcze jeden z argumentów za pewną nieodpowiedzialnością Mariusza Kamińskiego. Tymczasem z tego co wiemy, to jest osobna sprawa w prokuraturze, która toczy się w związku z jakimiś tam podejrzeniami i tam w tej sprawie przejawia się właśnie to nazwisko. Oczywiście punktem wyjścia było też śledztwo prowadzone przez CBA. Wspomniał ojciec o pani Sawickiej. No to była jedyna prowokacja, szczerze mówiąc, i to dosyć specyficzna, prawda?
A pani poseł, jak mówi, została uwiedziona.
No właśnie ten niesympatyczny agent był tak po prostu bezczelny, że przekroczył swoje uprawnienia i zaangażował się również nie tylko zawodowo, ale i emocjonalnie. W związku z tym uwierzyła i przyjęła pieniądze jako pożyczkę. No to jest jej linia obrony dosyć wątpliwa. Tym niemniej jest to jedyny przykład właściwie tej prowokacji. No bo trudno nazwać prowokacją podsłuchanie rozmów polityków z biznesmenami, prawda, jeśli by... Właśnie jak się pojawiło CBA, to ja właśnie miałem taką nadzieję, że ten urząd będzie po prostu wszystkich podsłuchiwał. I niech podsłuchuje wszystkich. No podłoży się ten, kto ma nieczyste sumienie, prawda? Dzisiaj na świecie służby wszędzie podsłuchują. Telefony komórkowe są podsłuchiwane. Satelity można podsłuchiwać. Jednym słowem, to jest dodatkowy argument, żeby się zachowywać przyzwoicie. No jeśli to się wyciąga Kamińskiemu, że podsłuchiwał akurat nie tych, co trzeba, to jest to śmieszny argument. No.
Panie redaktorze, specjalny urząd, specjalna osoba, która miała stać na straży przyzwoitości realizowania polityki przez Platformę Obywatelską, to pani minister Pitera. Gdzie się podziewała, kiedy toczyła się cała afera hazardowa?
No pani Pitera odegrała właśnie tę właściwą, chyba jedyną oczekiwaną od niej rolę. Przecież ona była pierwszą i główną osobą atakującą pana Mariusza Kamińskiego i CBA. Ja nie słyszałem o jej jakichś sukcesach, o jakichś wykrytych aferach czy o jakiejś korupcji. Nie wiem, czym się zajmuje, oprócz występowania w mediach oczywiście. Także to jest zupełnie poroniony pomysł z tą całą funkcją, ponieważ ona się nie sprawdziła. Służby muszą odnosić sukcesy, tak jak nie wiemy, jakie sukcesy odnoszą inne służby. Natomiast wiemy o sukcesach CBA. No i okazuje się, że te sukcesy są niestety niechciane. Niechciane, a nawet stanowią zagrożenie dla niektórych.
Po tej ujawnionej aferze hazardowej politycy Platformy Obywatelskiej zauważyli, że poparcie spadło tylko nieznacznie, co oczywiście wywołało uśmiech na ich twarzach, ale pytanie stąd rodzące się dotyczy, co z opinią publiczną? Czy już mamy do czynienia z społeczeństwem, które jest zmęczone w tym wszystkim, co uczestniczy i nie potrafi wyciągać odpowiednich wniosków? Czy też sondaże, z którymi mamy do czynienia, są sondażami nierzetelnymi?
No było kiedyś takie określenie w mediach Lisieckiego z Gazety Polskiej, grupa trzymająca sondaże. Otóż firmy badające opinię publiczną, osoby tam pracujące, to też jest pewne środowisko, to też jest pewna korporacja, metodologia, jaką się posługują. Jednym słowem, ja bym zalecał pewną wstrzemięźliwość i pewien dystans do tych badań. Bo już nie raz tak bywało, szczególnie w czasie wyborów, kiedy praktyka, kiedy konkretne głosy weryfikowały te nadmuchane jak balon badania. I oby ci, którzy uważają, że na podstawie tych badań można wyciągać stuprocentowo pewne wnioski na temat zachowania się społeczeństwa, oby się nie gorzko nie rozczarowali. Żeby to zilustrować, no przepraszam, czy do ojca dzwonił kiedyś jakiś ankieter?
Dzwonił.
Dzwonił?
Dzwonił.
Nie wiem, czy to był ankieter, ale do mnie na przykład nikt jeszcze nie zadzwonił. Tyle lat żyję, bym się wypowiedział na jakiś temat. No, podejrzewam, że większość ludzi też nie otrzymała takiego telefonu. Sądzę, że te badania, zresztą sam miałem też okazję robić różne badania socjometryczne, potrzebne mi jeszcze, jak pracowałem w radiu. No, podejrzewam, że one są ci respondenci, że to są, podejrzewam, to są ci sami mniej więcej ludzie, ta sama grupa. Mimo, że oczywiście warunkiem jest reprezentatywność. Tym niemniej, czy one są tak dogłębnie te badania, czy one dogłębnie penetrują nasze społeczeństwo? Jestem pełen wątpliwości.
No i pytanie też, czy to jest zawsze grupa reprezentatywna, kiedy mówimy o 1000 osobach na przykład?
Jeśli jest 1000 osób, to błąd może dochodzić nawet do 4,5%. W związku z tym te słupki, które różnią się sobą między sobą 3%, to ich wynik niczego nie pokazuje.
Czyli, panie redaktorze, afera hazardowa wpłynie na zmianę wizerunku Platformy Obywatelskiej w oczach opinii publicznej?
Uważam, że tak. Może się tutaj powtórzę. Do wszystkiego jest potrzebny czas. Ludzie muszą to przetrawić sami. I żeby zrozumieć, co jest w tych papierach, co jest w dokumentach. Oczywiście będziemy żyli w pewnym stanie wojny, nieustannych pretensji i takiej atmosferze konfliktu i pewnej agresji. Ale nie sądzę, żeby udało się przekonać społeczeństwo, że dla dobra demokracji, dla spokoju społecznego, dla przyszłości odwołuje się szefa CBA i stwierdza się, że no cóż, przestępstwa nie było, no bo prokurator nie wkroczył. Na pewno ocena moralna tego, co się wydarzyło, musi się też przełożyć na nasze opinie i oceny.
Pozostawmy na chwilę aferę hazardową. Panie redaktorze, traktat lizboński, powróciliśmy bardzo intensywnie do tematu traktatu lizbońskiego po powtórnym referendum, które odbyło się w Irlandii, tym razem na tak dla traktatu lizbońskiego. Pytamy się, będąc także państwem członkowskim Unii Europejskiej, na czym demokracja ma polegać w Unii Europejskiej. Pierwsze referendum przecież spełniało wszystkie wymogi, było referendum ważnym. A zatem moglibyśmy mówić, że proces nieustannego powtarzania dla realizacji pewnego założonego przez jakieś ośrodki celu?
Tak, ten mechanizm wprowadzania Polski do Unii Europejskiej, myślę o naszej akcesji w 2004 roku, kiedy to na kampanię prounijną wydano mnóstwo pieniędzy, a osoby sceptycznie nastawione do integracji z Unią Europejską, nie z Europą, bo to trzeba odróżniać, Te osoby nie miały najmniejszych szans zaistnieć w przestrzeni publicznej. Ten mechanizm cały czas funkcjonuje. Irlandia mnóstwo pieniędzy na kampanię prounijną, odniosła ona skutek. No i w Polsce w poniedziałek, pamiętam, właśnie już po wybuchu tej afery hazardowej, w mediach temat numer jeden, kiedy podpisze prezydent, kiedy podpisze prezydent, kiedy podpisze, tak jakby właśnie to już powinno budzić pewne wątpliwości. To natarczywe, nachalne wypytywanie, tak jakby od tego zależała jakaś przyszłość Europy, no, i indywidualna przyszłość wielu ludzi. No, coś w tym jest takiego bardzo podejrzanego, nieprzyjemnego, narzucającego się i niedemokratycznego. Kiedy, czy już, a o której godzinie? No więc to jest po prostu zadziwiające, że jest tutaj w kraju, no i w Europie, cała grupa ludzi niezwykle zainteresowana powodzeniem Unii Europejskiej, ale ja myślę, że tu bardziej chodzi o powodzenie tej całej biurokratycznej machiny, która steruje Unią Europejską. Myślę, że to są te osoby przede wszystkim zainteresowane, te, które żyją z tej Unii Europejskiej, z tej machiny finansowej, którą on uruchamia.
Odwołajmy się do doświadczenia Niemiec. Państwo niemieckie zauważa niedoskonałość traktatu lizbońskiego. Mówi się oficjalnie o potrzebnych ustawach okołotraktatowych, które mają zabezpieczyć różnorako rozumianą suwerenność państwa niemieckiego. A co z naszym polskim doświadczeniem, panie redaktorze?
Sądziłem, że skorzystamy z wyjątkowej okazji, jaką stworzył Trybunał Konstytucyjny Niemiecki w Karlsruhe, który postanowił zabezpieczyć interesy niemieckie w Unii Europejskiej. Mimo, że Niemcy są lokomotywą Unii Europejskiej, a są nawet tacy, którzy mówią, że Unia Europejska jest projektem niemieckim, niemieckim projektem zewnętrznym, urządzenia Europy. Są też tacy, którzy jeszcze powołują się do dawnych koncepcji niemieckich, które określano takim długim niemieckim słowem Grüsche Wirtschaftsraum, czyli wielkoeuropejski niemiecki porządek. No, pewne elementy z tego porządku, no, one się przeniosły na rozwiązania powojenne w Unii Europejskiej, ale jeszcze wtedy był Adenauer, Gaspari, jeszcze był ten trzeci. Natomiast Niemcy w obawie, że może zaistnieć taka sytuacja, że Unia Europejska pójdzie w kierunku, który będzie niekorzystny dla wewnętrznego ustawodawstwa, doprowadzili do takich regulacji, że mają w tej chwili gwarancję, która umożliwia im funkcjonowanie jako suwerenne państwo, nie ograniczając swojej silnej roli w Unii Europejskiej. A więc Niemcy stawiają się w bardzo korzystnej sytuacji. Mają duży wpływ, jeśli wejdzie traktat lizboński, to mają, prawda, bo jest głosowanie podwójną większością. Mają więcej milionów ludzi, więc to się przekłada na głosy. Mogą wpływać w sposób znaczący na Unię Europejską, ale Unia Europejska, jeśli by się tak potoczyło, to nie może niczego Niemcom narzucić, jeśli ustawodawstwo wewnętrzne tego nie zaakceptuje. A więc pierwszeństwo własnej konstytucji nad konstytucją Unii Europejskiej. U nas właśnie wręcz odwrotnie, ten lot do ognia, nie wiedząc, co nas może czekać w przyszłości. Jeśli prezydent podpisze traktat, istnieje jeszcze szansa zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego o odpowiednią interpretację i powrót do rozwiązań, które mogłyby w podobny sposób jak w Niemczech zagwarantować również pewne elementy, które z punktu widzenia polskiej racji stanu miałyby wpływ na kwestię suwerenności. To zapowiedział senator Andrzejewski. ale ta droga jest dłuższa. Najlepiej byłoby z tym traktatem jeszcze poczekać na krok prezydenta Klausa.
No, pan poseł Buzek zapewnia, że będzie przekonywał pana prezydenta Klausa i chce być skuteczny w swoim przekonywaniu.
Tak. No właśnie, to ciekawe, że euroentuzjaści nie mają tutaj żadnego cienia wątpliwości, że ta nowa sytuacja, jaka się wytworzy w Europie po traktacie lizbońskim, że może ona nieść jakieś zagrożenia, że minister spraw zagranicznych pokieruje polityką całej Europy wbrew państwom suwerennym, że polityka finansowa, że głosowanie, że odcięcie możliwości wpływania mniejszych państw w związku z innym trybem liczenia głosów ograniczy podmiotowość poszczególnych mniejszych członków tej Unii. To ciekawe, że nie mają żadnych wątpliwości, że się nie zastanawiają nad tym. Ale są nawet tacy politycy, którzy nie zastanawiając się, nawet nie przeczytali traktatu, nawet nie przeczytali tych setek paragrafów, które są tam zapisane. To jest zdumiewające.
Panie redaktorze, za chwilę zaprosimy już naszych widzów, słuchaczy do telefonowania i współtworzenia naszego spotkania. Położenie geopolityczne Polski jasne i klarowne. Z jednej strony Rosja, a z drugiej strony państwo niemieckie. 70. rocznica wybuchu II wojny światowej po raz kolejny w tych relacjach międzynarodowej naznaczona szantażem ze strony rosyjskiej, zamknięcie ust odnośnie 17 września, obecność pana Putina bądź też brak obecności, no i oczywiście przynależność pani Steinbach do tego samego grupowania co pani kanclerz Merkel i powstające, rosnące centrum wypędzonych.
Bardzo dużo smutnych refleksji, które mogą budzić uzasadnione zaniepokojenie, ponieważ 70 lat po wybuchu wojny w wystąpieniu premiera Putina został zakwestionowany porządek poczdamski, który się w końcu też nie pojawił przypadkowo. Był Teheran, była Jałta. Porządek, ale ja mówię w tej chwili o traktacie wersalskim, a więc cofnijmy się jeszcze o 70 lat. Tam jest źródło naszej niepodległości i tam jest źródło nowoczesnej, nowej Europy. Niemcy i Rosja straciły, wywołując wojnę, straciły na znaczeniu, pojawiła się Polska. Ten układ jest dzisiaj kwestionowany. I to jest właśnie niepokojące, bo tym samym kwestionuje się prawo do naszej suwerenności. No i na to nakłada się właśnie Teheran, Jałta, ustalenia powojenne, konferencja 2+4. Polska w sytuacji kraju, który nie ma podpisanego traktatu pokojowego, o tym się w ogóle nie mówi. Polska w dobrych relacjach z Niemcami, ale z tymi Niemcami, których najwyższy sąd, właśnie ten Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, wielokrotnie potwierdza istnienie Niemiec w granicach z 1937 roku. To jest niemiecka doktryna prawna. O tym musimy pamiętać. Znając historię, wiemy, że no w Europie no nie ma nic trwałego. No już granice na pewno nie są trwałe. Tym niemniej granice zachodnie Niemiec na zachodzie, one zostały uregulowane w sposób niepodlegający jakiejkolwiek dyskusji. Podpisano umowy pokojowe. Rozliczono się w sprawach majątkowych, reparacyjnych i innych, natomiast my takich umów nie mamy. Nasze granice są ciągle w pewnym sensie płynne, nie wiadomo, co się może wydarzyć. Proszę zwrócić uwagę, ziomkostwo pani Steinbach, owszem, tak, roszczenia w stosunku do Polski, natomiast Niemcy nic nie mówią, nie wysuwają żadnych roszczeń w stosunku do Rosji, która zarządza enklawą królewiecką. A przecież to jest też część, północna część Prus Wschodnich.
Zapraszam Państwa do telefonowania do naszego studia. Przypomnę numery telefonów 657-0011 to numer telefonu dla Polski Północnej, 657-0012 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56. Dwa numery telefonów dla zagranicy 657-0013 i 657-0014, kierunkowy z Europy 004856, z Ameryki 011-48-56 i dwa numery telefonów dla członków telefonii komórkowej w rodzinie 720-100-300 i 720-100-400. Panie redaktorze, także bardzo ważna sprawa, chociaż w jednym zdaniu, dotycząca Najwyższej Izby Kontroli i tych zagrożeń, które w kontekście działalności tej Izby, ważnej dla rzetelności tego, co dzieje się w naszej ojczyźnie, istnieją i pojawiają się.
Ta instytucja obchodziła, o ile się nie mylę, 70-lecie. Jedna z pierwszych instytucji, jakie powołało niepodległe państwo polskie w 18 roku, to była Najwyższa Izba Kontroli. Instytucja zajmująca się przestrzeganiem prawa przez organa państwa. To była zawsze instytucja, która nie wydawała wyroków. Ona w sposób fachowy, merytoryczny, rzetelny śledziła, zatrudniała od tego specjalistów i stworzyła raporty, które były potrzebne władzy i miała możliwość sygnalizowania wymiarowi sprawiedliwości nieprawidłowości. To było jej zajęcie, to nie było jakieś ramię sprawcze. To była fachowa instytucja. I teraz, kiedy życie gospodarcze siłą rzeczy nabrało tempa, zmieniło się, tej instytucji odbiera się szereg uprawnień, zmniejsza się jej znaczenie. A już kuriozum jest ustalenie, jest przepis, który ma powodować, że ta instytucja z kolei będzie kontrolowana przez firmy audytorskie zagraniczne. Te, które uczestniczą w procesie gospodarczym, zatrudniane są przez firmy i są bezpośrednio zaangażowane takim, a nie innym wynikiem tego audytu. Więc zupełne postawienie na nogi. Ale to nie jest jakiś przypadek, bo uderzenie w NIK poprzez tę nową ustawę to jest kolejne osłabianie państwa, atrybutów państwa. Jestem zwolennikiem silnego państwa, demokratycznego, prawnego, ale silnego państwa. Natomiast to państwo w tej wersji, jaką tu Platforma chce nam zaprowadzić, to jest państwo, które się kompletnie uwalnia od wszelkiej odpowiedzialności. Za służbę zdrowia, za zdrowie społeczeństwa się uwalnia, będzie się teraz uwalniało za
szkolnictwo.
Za szkolnictwo, za odpowiedzialność działania organów państwowych i instytucji publicznych. Także to jest niepokojący bardzo sygnał.
Przyjmujemy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże, mówi Rozalia z Polski Południowej.
Witam Pani Rozalio.
Ja bym chciała powiedzieć tak, że ja się dziwię PSL-owi, że jeszcze jest w tej koalicji. Powinni się tego wstydzić. I ten rząd powinien być natychmiast rozwiązany, powinien wylecieć tchukiem, bo oni rządzą, szkodzą Polsce. A jeżeli chodzi o pana Kamińskiego, to uważam, że to jest polityczna. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy koalicjant, Polskie Stronnictwo Ludowe i powracamy do afery hazardowej. Decyzja polityczna, panie redaktorze. Tak.
Pani ma rację, PSL to jest, tak się mówi w języku politycznym, partia obrotowa, a więc partia, która chce być u władzy, jest zbyt mała, żeby rządzić samodzielnie, w związku z tym dopasowuje się do panującego układu politycznego. No, były wielkie nadzieje, że ta partia będzie reprezentowała społeczeństwo, które żyje, pracuje na roli, że to jednak będzie chłopska partia. Dzisiaj ona już niewiele ma wspólnego z partią chłopską. To jest partia, która reprezentuje tych, którzy żyją z chłopstwa, można powiedzieć. To jest ta współczesna chłopska burżuazja. W związku z tym dzisiaj jej charakter jest właśnie taki. No ale może nastąpi jakaś refleksja. W końcu szefem NIK-u był członek PSL-u, pan Wojciechowski, prawda? Zdaje się, że dzisiaj będzie miał okazję...
We wieczornej części jej rozmów niedokończonych.
Będzie miał okazję o tym mówić. Więc jest jeszcze jeden właśnie kamyk do tego ogródka, a nazbierało się już kilka. Może to skłoni PSL do zweryfikowania swojej polityki względem koalicjanta.
Prosimy bardzo, przyjmujemy kolejny telefon. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze Piotrze, witam najserdeczniej, jak również redaktora, pana Wojciecha Reszczyńskiego. Mówi Marta z Nowego Sącza. Ja chciałam powiedzieć tak, halo?
Tak, słyszymy się, pani Marto, proszę kontynuować.
Dobrze, bo ja mam taką komórkę troszeczkę. Ja chciałam powiedzieć tak, że obecny rząd uważam za rząd katastrofy narodowej i bardzo mi leży na sercu. Jestem po prostu nieszczęśliwa z powodu tego, że Irlandia powiedziała tak dla tego traktatu, no, masońskiego, skądinąd słyszą, takie głosy padają. I ja chciałam powiedzieć tak, że ponieważ rząd katastrofy narodowej już mamy, to nie chciałabym, żeby prezydent też był prezydentem katastrofy narodowej i żeby nie podpisywał tego traktatu, dlatego że jeżeli podpiszę, a mam intuicję polityczną doskonałą, bo mi się wszystko sprawdza, to w najbliższych wyborach prezydentem nie zostanie, bo jednak naród patriotyczny jest w większości, mimo tych sondaży takich pod znakiem zapytania. A ja od dawna obserwuję scenę polityczną i w ogóle się bardzo interesuję, bo jestem patriotka i chodzi mi o ojczyznę dobro. I ci, którzy mówią... No niech się na przykład tam Rada Maria czy Kościół nie wtrąca do polityki, to nie wiedzą, co mówią. Bo przecież polityka to jest troska o dobro wspólne, o naszą ojczyznę, szczególnie, prawda, o ludzi, o Polaków. I tak właśnie chciałam powiedzieć, że jeżeli parlamentarzyści z PiS-u głosowali w parlamencie, prawda, za traktatem, to ja już wtedy pytałam i krzyczałam, czy PiS to jest targowica bis, czy oni nas chcą wepchnąć na siłę, Unia niech będzie Unia, ale traktat, to był traktat konstytucyjny, prawda, europejski, a teraz nazwali traktat reformujący traktat, ale to jest to samo, co było odrzucone przez Francję, przez Holandię. I teraz my mamy stracić suwerenność i mamy być jakimś kolonialnym pachołkiem w Europie, parobkiem i tak dalej, i tak dalej. Ja absolutnie protestuję przeciwko traktatowi i proszę, żeby prezydent nie został okrzyczany, prawda, zdrajcą narodu, jak niegdyś król, prawda, August, tam Stasiu i tak dalej. No i życzę prezydentowi, żeby jednak miał odwagę i został bohaterem narodu i Europy, żeby uratował, nie podpisując, żeby z prezydentem Wacławem Havlem, dobrze mówię, Klausem, przepraszam, Wacław Klaus, nas może uratować i Europę, bo za bardzo nie możemy liczyć na naszą głowę państwa, a raczej na głowę Czech. No i to, co chciałam się wypowiedzieć, wykrzyczeć, bo strasznie mnie to wszystko boli. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, dziękujemy pani Marto za telefon.
Tak, tak. No bardzo mi się podoba pani pogląd. Sytuacja nie jest rzeczywiście prosta, bo z jednej strony pani pogląd podziela bardzo wielu ludzi, ja go też podzielam. A z drugiej strony mamy Mamy euroentuzjastów, którzy mówią już zaraz, natychmiast podpisywać, tak jakby mieli w tym jakiś osobisty interes, nie znając treści traktatu, nie wiedząc, jakie konsekwencje pojawią się, jakie będą konsekwencje po wejściu w życie tego traktatu. Więc jest w tym coś niezwykle niepokojącego. Nie wiemy, w co się pakujemy, szczerze mówiąc. Nie wiemy. Niemcy pokazali, jak potrafią rozwiązać ten problem. Irlandczyków, no niestety zmuszono powtórnie pójść do urn, zagłosowali. Ale umówmy się, Irlandczycy mają nieco lepiej, bo nie leżą między Rosją a Niemcami. Tymczasem Unia Europejska jest zupełnie w tej wersji, zupełnie nowym projektem. Z nowym ministrem będzie kształtowała swoją politykę względem Rosji. Rosja będzie miała też olbrzymi wpływ na politykę Unii Europejskiej. Nie wiadomo, co się może w związku z tym wydarzyć.
Jeszcze jeden aspekt, panie redaktorze. Wybory prezydenckie w naszej ojczyźnie, to wszystko, co się dzieje, to też zaczyna już grać na rzecz kampanii prezydenckiej.
Wszystko wskazuje na to, że przyjęcie tej retoryki wojny, walki, o której mówiłem na początku przez premiera, to jest wstęp do nowej kampanii. Tamta przyniosła w końcu sukces. Najpierw były 2 lata kontestacji PiS-u, prawda, jako zagrożenie. To wypaliło, nastąpiła zmiana władzy. Przez dwa lata rządów nadal podtrzymywano to zagrożenie. W tej chwili przypomniano o tym, dzięki tej aferze wykorzystano tę aferę hazardową, by przedstawić to jako zagrożenie, jeszcze jedno wielkie zagrożenie. I dzisiaj będzie się powracać do tego, co było. I to jest ten element właśnie kampanii prezydenckiej. A Donald Tusk, premier, będzie mógł kontynuować swoją politykę miłości, spokoju i szacunku i zaufania przede wszystkim.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Anna z Mazowsza.
Witam Pani.
Ja chciałabym krótko zabrać głos w 3 sprawach. Bardzo krótko, natomiast na wstępie chciałabym najserdeczniej podziękować Pani, która się wypowiadała przede mną, za bardzo ładne określenie. PiS, targowica, bis. I ja się z tym zgadzam. A natomiast jeśli chodzi o sprawy poruszane, chciałabym ustosunkować się do tego, czego nie poruszył pan redaktor, jeśli chodzi o traktat ten lizboński. No jest to oczywiście tragedia, ale to, co ma zamiar zrobić w sobotę pan prezydent Lech Kaczyński. Natomiast pan prezydent, i tego nie powiedział pan Leszczyński, ma możliwość i uprawnienia konstytucyjne wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności tego traktatu przed ratyfikacją. Jest to jedyny organ, który ma uprawnienia właśnie przed wejściem w życie. I moim zdaniem obowiązkiem prezydenta jest to uczynić. To jest, no już, że tak powiem, po obiedzie. Natomiast chciałabym także ustosunkować się do sprawy tego, że niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznaje Niemcy w granicach sprzed II wojny światowej. Oczywiście, ponieważ istnieje artykuł 116 Konstytucji Niemieckiej, który to gwarantuje. I jest to oczywiście agresja prawna w stosunku do państwa polskiego, no ale germanofile i inni zdrajcy tego nie widzą, są po prostu ślepi. I trzecia sprawa. Dzieje się to wszystko w sytuacji, w której zwłaszcza podpis traktatu, ratyfikacja traktatu lizbońskiego, w sytuacji, kiedy referendum tak zwane akcesyjne, które prawidłowo nazwane winno być aneksyjnym, jest bezwzględnie nieważne. I pan prezydent doskonale o tym wie, ponieważ ja osobiście rozmawiałam z jego prawnikiem, szefem jego kancelarii w Trybunale Konstytucyjnym. I pan prezydent, zresztą jako prawnik, też doskonale o tym wie. Także zgadza zgadzał się z tym w rozmowie ze mną pan senator Andrzejewski. I dobrze wie, zdanie, które do mnie wypowiadał pan senator Andrzejewski, było takie, że jedyną rzeczą, którą należy zrobić, to znaczy uznać całkowitą bezskuteczność tego referendum ze względu na to, że jest bezwzględnie nieważne. Jest oczywiście odrębną sprawą odpowiedzialność karna sędziów Sądu Najwyższego, że sfałszowali treść pytania referendalnego w swojej sentencji uznającej to referendum za ważne. Są więc na najwyższej rangi sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia, zbadania i wykonania. Ja zresztą od dawna podejmowałam sprawę, że traktat ten, jak zresztą traktaty, na której oparta jest Unia Europejska, są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Jest to zresztą odrębna dyskusja, dla której tutaj nie ma miejsca. Wymaga ona jednak podjęcia. I chciałabym, jeśli to możliwe, z racji tej, że pan Leszczyński reprezentuje jednak media, abyście jako dziennikarze podjęli tę sprawę także pod względem merytorycznym, bo osób, które to wiedzą, jest więcej, ale ktoś musi to zorganizować. Wydaje się, że obowiązkiem pierwszym są tutaj dziennikarze. Dla których jest to obowiązkiem pierwszym, są dziennikarze. Może na razie na tyle. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy ślicznie, pani Anno. Pozdrawiamy, panie redaktorze, proszę.
Tak, pozdrawiamy. Myślę, że pani ma świadomość, że dziennikarzy reprezentujących nasze poglądy jest zdecydowana mniejszość. Większość to euroentuzjaści, zadowoleni z tego, co jest, nie zastanawiający się nad skutkami pewnych strategicznych, geopolitycznych rozwiązań, jakie czekają Polskę. Ja mam nadzieję, że prezydent Lech Kaczyński, to znaczy wiem, że ma świadomość, czym jest traktat lizboński, jakie są zagrożenia. I mam też nadzieję, że jako profesor prawa znajdzie rozwiązanie, byśmy jeszcze tak szybko nie sprzedali tej naszej suwerenności i nie poszli tak jak inni w tym samym tempie i z tym samym uśmiechem na ustach, jak ćmy do ognia.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Mieczysław z Kalisza.
Witamy, panie Mieczysławie.
Witam ojca i witam pana redaktora. Ja dla przypomnienia, tylko dla porządku, ten trzeci pan to chodziło o pana Szumana na pewno. Jeżeli chodzi o... A ja mam taką kwestię. Jeżeli CBA działało w takich państwach, które są po drugiej stronie Morza Śródziemnego, to tam by ze względu na ich mentalność nie trwała, znaczy te rządy by nie były trwałe. Natomiast w Polsce widać mentalność podobną, albo być może jest to jeszcze pokłosie marksizmu, leninizmu, walka klas, że opozycja to musi polec. Jak pan redaktor by to ocenił po prostu? Bóg zapraszam.
Dziękuję, panie Mieczysławie. Panie redaktorze.
Nie wiem, czy moja odpowiedź pana zadowoli. I nie chciałbym się przy okazji powtarzać. W zasadzie, jak ojciec odebrał to pytanie do mnie...
W kontekście zaobserwowania opozycji, roli opozycji w jakimś układzie politycznym, czy za wszelką cenę to, co opozycyjne, na przykładzie CBA, musi polec?
No nie bardzo rozumiem, szczerze mówiąc. Czy CBA musi polec?
Tak.
CBA najprawdopodobniej tak, ponieważ ono było tworzone na zupełnie innej zasadzie. Tam dobierali się ludzie, którzy mieli zaufanie do siebie. W pracy musi być zaufanie, a już w tak specyficznej pracy w służbach to jest podstawa. Poza tym tam istniał ten pierwiastek właśnie ideowy, patriotyczny. który był stale podkreślany. W związku z tym boję się, że utrącenie Mariusza Kamińskiego może spowodować odejście tych ludzi ze służby. Tym bardziej, no, to będzie zależało od tego, kto się pojawi na jego miejscu.
Przyjmujemy
Mam nadzieję, że nie będzie to pan Zbigniew Chlebowski.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze żyta.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Zeżnina.
Witam panie Andrzej.
Ja mam takie refleksje, gdy idzie o bieżące wydarzenia w Polsce. Nasuwa mi się wspomnienie wyborów prezydenckich z okresu, kiedy kandydował bodajże i pan Krzaklewski, i pan Kwaśniewski. I taka rozmowa ze znajomymi na temat tego nagrania ujawnionego wówczas przez sztab Krzaklewskiego dotyczącego znieważania przez towarzysza Siwca Ojca Świętego Jana Pawła II. I wyobraźcie sobie, szanowny ojcze i panie redaktorze, że ci znajomi wówczas nie byli zbulwersowani postawą towarzysza Siwca i jego, prawda, pryncypała, tylko tym, jak Krzaklewski śmiał. No przecież to są chwyty poniżej pasa. I widzę tutaj jak na dłoni, że podobne myślenie obowiązuje w tej chwili w Platformie Obywatelskiej. Do przedmówcy nawiążę, tak, to jest partia postmarksistowska, złożona z inteligentów marksistowskich poprzedniego okresu. Śmiało można to tak określić. To jest moje prywatne zdanie, podkreślam, żeby tu się nikt nie czepiał Radia Maria czy Telewizji Trwam. Kolejna sprawa. Unia Europejska, referenda. Kto pamięta dzisiaj Danię? Ja miałem okazję kiedyś zabrać na autostopa w okolicach, gdzie mieszkam. Się okazało studentów filozofii z Mannheim. Tam łamaną angielszczyzną, nie władam dobrze angielskim, niemniej dogadaliśmy się skąd są i zagadnąłem ich na temat polityki. Oni stwierdzili, że Unia Europejska to pokój. To było jakieś 3-4 lata temu. A na moje pytanie po angielsku zadane, co stało się w Danii na przykład, zapadło głuche milczenie. I to samo w tej chwili stało się, tylko że troszeczkę w innym wydaniu w Irlandii. I na podstawie chociażby takich faktów, ja prosty obywatel, może nie znający meandrów prawa, mogę spokojnie powiedzieć, że Unia Europejska, tu mówię za siebie, ja, jest w tej chwili twór o nazwie Unia Europejska, tworem przestępczym, ponieważ nie szanuje woli demokratycznej narodów. Być może dosyć emocjonalnie wypowiedziane, natomiast innych słów w tej chwili nie znajduję. I emanacją tego marksizmu europejskiego, nazwijmy to już mocno, jest to, co w tej chwili robi Platforma Obywatelska w Polsce. Czas skończyć w Polsce z postmarksizmem jakimś z tego rodzaju, z tą walką klas. Nie liczą się z nikim i z niczym. I najgorsze jest to, że zarażają tym niektórych ludzi jeszcze. Ja się z takimi ludźmi stykam jeszcze, chociaż teraz ta sprawa z TBA jest już inaczej odbierana. Ale to wszystko znowu jest wplątane, a to w kontekst Sawicki, a to inne. I nikt tak właściwie nie wie, o co chodzi w meritum sprawy. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Andrzeju.
No, na pewno by się obrazili politycy Platformy na to określenie, że jest to partia postmarksistowska. To są ludzie, którzy się wywodzą z Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a więc pan Bielecki, pan Lewandowski, no, bardzo dużo znanych nazwisk, oczywiście pan Tusk, pan no nie będę wymieniać wszystkich, bo na pewno wszystkich nie wymienię. W każdym razie ci, którzy wspierali Wałęsę w 90 roku w wyborach prezydenckich, a potem znaleźli się w pierwszym rządzie Czesława Bieleckiego. I ci, którzy przeprowadzali pierwsze prywatyzacje. Także to była grupa kontestująca. Tworzyli organizacje, brali udział w manifestacjach. No, trudno zaliczyć ich do marksistów czy postmarksistów. Natomiast jest to formacja, która bardzo łatwo potrafiła się dogadać właśnie z postmarksistami. Na bazie pewnych korzyści, a nie na bazie pewnej ideologii, którą powinni reprezentować. No, ich ideologia to jest liberalizm, ale ten liberalizm, dobrze wiemy, bez odpowiedzialności za państwo jest i kończy się zwykle grabieżą tego państwa.
Jeszcze, panie redaktorze, rok 92, nocna zmiana. To środowisko, nieco młodszy pan Donald Tusk, który mówi, policzmy głosy.
No właśnie wtedy on tam mówi, jeśli SLD nie skrewi, jeśli SLD nie skrewi i SLD nie skrewiło i w ten sposób można było rząd Jana Olszewskiego odwołać w 92 roku. Był tam też pan Niesiołowski, Stefan Niesiołowski. Twierdził, że nieświadomy swojej roli. Tym niemniej odwołano rząd, który jednak no, chciał przeprowadzić reformy w pewnym takim duchu, powiedziałbym, prawicowo-konserwatywno-narodowym. Dziś tych ludzi oskarża się o socjalizm. Uważam, że nie. To nie jest prawdziwa diagnoza. Także to są te same osoby i te, które musiały teraz odejść z rządu pana Donalda Tuska, to są też osoby, które się wywodzą z Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Halo, mówi Urszula Siedlec.
Witam pani Urszulo, pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, po raz pierwszy dzwonię do Telewizji Trwam i do Radia Maryja. Ja chciałam powiedzieć taką sprawę. Jeśli chodzi o Unię Europejską, jak już jest, to jest. Ludzie się wypowiedzieli, ale Unia Europejska w kraju, gdzie jest dobry rząd, nie przeszkadza. Bo jest dobry rząd, na przykład Szwecja, czy Niemcy, czy Francja. Tam może pomóc, ale trzeba mieć rząd. Poza tym, obecna afera nie jest niespodzianką. PO była znana ludziom, ponieważ będący w niej członkowie sprzedali 3/4 Polski. Wybierając PO, to był wybór między innymi między panią Kopacz i panem profesorem Rylicą. Ludzie zagłosowali, że chcą się leczyć u pani Kopacz, a nie u profesora Rylicy. Następna sprawa. Pan Kaczyński, kiedy został premierem, nie patrzył, czy wybierając członków swojego rządu, nawet sięgnął do pana religii, chociaż nie był członkiem PiS-u, sięgnął po panią Gęsicką, która była z PO, ponieważ zwracał uwagę na mądrość tych ludzi, co mogą w tej dziedzinie wnieść. Następna sprawa, ataki na prezydenta zaczęły się wtedy, kiedy tylko odeszło PiS, przestało rządzić. Zaczęły się ataki na prezydenta. Następna sprawa, kryzys gospodarczy mówi się, że nie dotyka Polski. Tak mówią nasi rządzący z panem premierem. A cóż ma dotykać Polskę, kiedy Polska nic nie ma? To tak jakby pijak leżał pod mostem. Cóż go może dotknąć, kiedy on w ogóle nic nie ma? I ostatnia sprawa naszej młodzieży. Jeśli młodzież nie przetrze oczy, to będzie po studiach wyjeżdżała dalej zmywać garki do Anglii. Niech posłucha takich programów jak Sińskiej młodzieży. Ona obecnie jest, bo to były 60 lata, są dorosłymi ludźmi. W Kambodży, w Chinach, w Związku Radzieckim. Do czego to doszło? Bo była młodzież po prostu podpuszczona. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
No, żyjemy w kraju, w którym bardzo trudno zorientować się, kto ma rację, kto mówi prawdę, po czyjej stronie jest słuszność. Bo w tym wszystkim biorą również media. Media nie są obiektywne. Media też mają swoją przeszłość. Większość prywatnych mediów też powstawała w warunkach bardzo dziwnych, podejrzanych. Byłem w tym całym ruchu tworzącym nowe stacje radiowe. I doskonale to pamiętam, byli lepsi i gorsi, byli ci, którzy mogli nadawać, od razu mogli budować duże ogólnopolskie sieci, byli tacy, którzy byli gnębieni i kopani. No i to pozostaje, to też się ciągnie za tymi mediami. Prywatyzacja RSW tak przeprowadzona, że większość gazet jest w rękach tych, którzy prowadzili je dawniej. Dlatego ciężko się zorientować, kto ma rację. I to też jest ten efekt najgorszy, bo zniechęcający ludzi do interesowania się sprawami publicznymi, bo to może zniechęcać. Nie wiemy, komu wierzyć. Aha, to znaczy, że wszyscy są tacy. Tymczasem tu jest pewna różnica i jest możliwość wyboru między partiami i politykami. Tylko trzeba trochę się tym bardziej zainteresować, trochę więcej poświęcić pracy, przyłożyć się trochę, by te różnice wyłowić. Ja nie należę do żadnej partii. Staram się szukać pozytywów w pewnych rozwiązaniach na tych partii, które za którymi nie przepadam, ale zawsze będę bronił tych partii, tych instytucji, tych polityków, którzy są autentycznie krzywdzeni, których się wykorzystuje, którym dzieje się krzywda. No to są podstawowe sprawy, które powinny zmuszać każdego do rozeznania się w sytuacji politycznej.
I tym apelem chyba, panie redaktorze, do każdego naszego obywatela.
Bo za chwilę będą znowu wybory i trzeba będzie się zdecydować i będą szczególnie młodzi ludzie musieli podjąć decyzję, no, czy dać się zauroczyć słowami, obietnicami, czy jednak dokonać pewnej jakiejś krytycznej analizy, komu powierzyć na najbliższe lata zajmowanie się sprawami publicznymi, a poza tym kto ma jaką koncepcję. Ja bym bardzo chciał, żeby państwo było obywatelskie. To jest idea Wicentego Lutosławskiego, profesora. Ale myśmy jeszcze nie zbudowali nawet solidnego państwa. Wychodząc z komuny, nawet solidnego państwa nie zbudowaliśmy. A już straciliśmy bardzo dużo atrybutów. Mamy wielkie morze i będziemy od tego morza zepchnięci. Będziemy jedynie na plażach się mogli smażyć. Morze nam nic nie da. I my dla morza nic nie zrobimy. I tak dalej.
Panie redaktorze, wiele by można mówić. Nasze spotkanie dobiega końca. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych był pan redaktor Wojciech Reszczyński. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również i państwu.